Bardzo często uchodzi naszej uwadze prawda, którą stale podkreśla Nowy Testament, iż chrześcijaństwo, które nie zmienia człowieka, nie jest chrześcijaństwem prawdziwym. Proces przemiany człowieka, który należy do Chrystusa, powinien trwać stale. Oto jak pisze o tym apostoł Paweł w 3 rozdziale listu do Kolosan. Czytam od wiersza 9. Wyrzekliście się swego starego ja razem z jego nałogami, a zyskaliście nowe ja, które się stale odnawia, dopóki nie pozna w pełni tego, kto go stworzył na swój obraz. W tym stanie nie ma już znaczenia, czy ktoś jest poganinem, czy Żydem, czy był obrzezany, albo nie, czy jest biały, albo czarny, czy jest niewolnikiem, czy wolnym, ale to jest istotne, że we wszystkich jest obecny Chrystus. Jako ci, których Bóg wybrał, uświęcił i pokochał, dawajcie przykład najgłębszego współczucia, życzliwości, pokory, łagodności i cierpliwości. Wspierajcie się nawzajem i przebaczajcie sobie doznane krzywdy, jak wam przebaczył Pan. Tak o procesie przemiany człowieka wierzącego pisze apostoł narodów. Proces ten polega na ustawicznej odnowie. Sprawia ona, że człowiek stale wzrasta w łasce i w poznaniu, aż do momentu, gdy osiągnie swój cel. Człowieczeństwo na obraz Boga. Jednym z największych osiągnięć chrześcijaństwa jest to, że usuwa ono wszelkie granice pomiędzy ludźmi. Nie ma w nim Greka czy Żyda, obrzezanego czy nieobrzezanego, barbarzyńcy, niewolnika, człowieka wolnego. Świat starożytny był pełen takich podziałów, pełen nieprzekraczalnych barier. Grecy spoglądali z góry na barbarzyńców. Dla nich każdy człowiek, który nie mówił po grecku, był barbarzyńcą, czyli takim, który wydaje dźwięki podobne do barbar. Stąd ta nazwa. Grek był arystokratą starożytnego świata. Żyd wywyższał się natomiast ponad człowieka innej narodowości, bo należał do narodu wybranego przez Boga. Inne narody nadawały się tylko na opał w piecach piekielnych, uważali niektórzy. Scytowie byli zazwyczaj najniższymi rangą pośród barbarzyńców. Józef Flawiusz, historyk żydowski, twierdził, że niewiele różnili się oni od dzikich bestii. Byli dzikusami, którzy terroryzowali cywilizowany świat bestialskim okrucieństwem. Starożytne prawodawstwo nie zaliczało niewolnika nawet do grona istot ludzkich. Był on żywym narzędziem, bez żadnych praw. Właściciel mógł go wychłostać, napiętnować, okaleczyć, albo nawet zabić dla swego kaprysu. Niewolnik nie miał nawet prawa ożenić się. W starożytności nie istniała przyjaźń pomiędzy niewolnikiem a człowiekiem wolnym. Chrześcijaństwo ma przynieść radykalną zmianę tego stanu rzeczy. Ma przywrócić godność każdemu człowiekowi. Wszyscy przecież zostali powołani w Chrystusie do człowieczeństwa na obraz Boga. Chrześcijaństwo musiało obalić wiele barier. Barier kulturowych, narodowościowych, językowych, społecznych, religijnych. Ciekawa rzecz, że człowiekiem, który chrześcijaństwu wydał jedną z najbardziej pochlebnych opinii, był nie teolog, lecz lingwista. Max Miller był jednym z największych ekspertów w dziedzinie językoznawstwa. W starożytności nikt nie interesował się językami obcymi. Wyjątek stanowiła Greka. Grecy byli uczonymi, którzy nigdy nie raczyli studiować języka barbarzyńców. Językoznawstwo jest nową nauką, podobnie jak nowe jest pragnienie poznania nowych języków. Max Müller napisał, do czasu, gdy słowo barbarzyńca zostało wyrzucone ze słownika ludzkości i zastąpione słowem brat, do czasu, gdy przyznano wszystkim narodom tego świata prawo przynależności do jednego gatunku, nie możemy nawet szukać początków językoznawstwa. Zmianę tę przyniosło chrześcijaństwo. To właśnie chrześcijaństwo zbliżyło do siebie ludzi w sposób wystarczający, by zapragnęli poznać nawzajem swoje języki, by się móc porozumieć. W jaki sposób chrześcijaństwo przełamało ogromne bariery, o których wspominaliśmy? Po pierwsze, zniszczyło przedziały utworzone przez pochodzenie i narodowość. Narody, które gardziły sąsiadami lub nienawidziły się wzajemnie, zostały włączone do jednej rodziny Kościoła Chrystusowego. Ludzie różnych narodowości, gotowi dawniej skoczyć sobie do gardła, zasiedli teraz wspólnie za stołem pańskim. Po drugie, chrześcijaństwo zniweczyło bariery zrodzone przez ceremonie i rytuały. Obrzezani i nieobrzezani wciągnięci zostali do jednej wspólnoty. Dla Żyda nieczystym był członek innej narodowości, ale gdy Żyd stał się chrześcijaninem, ludzie wszystkich narodów stali się braćmi. Po trzecie, zniknęły bariery pomiędzy ludźmi wykształconymi i prostymi. Scytowie na przykład byli ciemnymi barbarzyńcami, Grecy natomiast arystokratami nauki. A jednak prości i wykształceni zjednoczyli się w Bogu. Największy uczony świata oraz najskromniejszy robotnik czy niewolnik mogą usiąść obok siebie w kościele Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo przełamało też bariery klasowe. Niewolnik i człowiek wolny przychodzili razem do kościoła. Co więcej, we wczesnym kościele mogło się zdarzyć i zdarzało się, że niewolnik pełnił w kościele ważną funkcję, a jego pan był skromnym członkiem wspólnoty. Różnice społeczne stały się nieważne w obecności Boga dzięki działaniu Ducha Chrystusowego. Apostoł Paweł wymienia wszystkie wielkie łaski, w które muszą przyodziać się chrześcijanie. Zanim przyjrzymy się im szczegółowo, musimy zwrócić uwagę na dwie bardzo ważne sprawy. Po pierwsze, apostoł Paweł zwraca się do Kolosan jako do wybranych Bożych, świętych i umiłowanych. Znaczący jest fakt, że zwroty te są pochodzenia żydowskiego. Żydzi byli narodem wybranym, świętym narodem ukochanym przez Boga. Cenne słowa, będące dotąd w posiadaniu Izraela, apostoł Paweł przekazuje poganom. Wyjaśnia w ten sposób, że miłość i łaska Boga sięgają krańców ziemi, że w Bożym planie nie istnieje wyrażenie najbardziej faworyzowanego narodu. Po drugie, każda z wyżej wymienionych łask ma związek z osobistym stosunkiem człowieka do człowieka. Apostoł Paweł nie wspomina o wartościach takich jak skuteczność działania czy mądrość, ani nawet pilność czy pracowitość. Nie dlatego, że są to cechy nieważne, ale wielkie, podstawowe cnoty chrześcijańskie to te, które rządzą stosunkami międzyludzkimi. Chrześcijaństwo jest wspólnotą. Po swej boskiej stronie ma cudowny pokój z Bogiem, a po ludzkiej triumfalne rozwiązanie problemu zgodnego wspólnego życia, właściwych relacji pomiędzy braćmi. Apostoł Paweł rozpoczyna od słów serdeczne współczucie. Jeżeli czegoś brakowało w starożytnym świecie, to rzeczą tą było współczucie, a chociażby litość, ponieważ zwyczaje ówczesne były bardzo okrutne. Ułomni i chorzy psychicznie byli poza nawiasem społeczeństwa. Starcy nie mieli zabezpieczonego bytu. Stosunek do chorych umysłowo i niedorozwiniętych był nieludzki. Chrześcijaństwo wniosło w ten świat współczucie. Można powiedzieć, że wszystko, co zrobiono dla starców, chorych na ciele i duchu, kobiet, dzieci, a także zwierząt, dokonało się pod wpływem chrześcijaństwa w czasie wieków, na przestrzeni setek lat. A więc najpierw apostoł pisze o serdecznym współczuciu, a potem w jego słowach, w jego wypowiedzi pojawia się dobroć. Jest to piękne słowo. Określa wspaniałą zaletę. Starożytni pisarze definiowali słowo dobroć w grece krestotes jako cechę człowieka, dla którego dobro jego sąsiada jest równie ważne jak jego własne dobro. Historyk żydowski Józef Flawiusz podaje jako przykład Izaaka, człowieka, który wykopywał studnie i oddawał je innym, ponieważ nie chciał o nie staczać walki. Czytamy o tym w Księdze Genezis, czyli pierwszej Mojżeszowej, w rozdziale 26. Wyrażenia tego dobroć, krestotes, używa się w odniesieniu do wina, gdy z upływem czasu traci swój cierpki smak i staje się łagodne. Słowem tym posługuje się także Jezus w zapisie ewangelistów. Czytamy: jarzmo moje jest miłe, czyli dobre, łagodne. Chodzi więc o taką dobroć, która sprawia, że traktujemy swoich bliźnich jak braci, że kochamy ich jak siebie samych. A to, jak wiemy, jest obok miłości do samego Boga największą cnotą. Miłość bliźniego. Ucznia Chrystusa powinna cechować dobroć tak szlachetna, że gotów jest zrezygnować ze swoich interesów dla korzyści bliźniego. Przykładem łagodnej, szlachetnej dobroci jest dla nas Pan Jezus. Jego postępowanie było nacechowane dobrocią zawsze, niezależnie od tego, z kim się spotykał i w jakiej sam znajdował się sytuacji. Wiemy, że nawet konając na krzyżu, troszczył się o złoczyńców wiszących obok Niego. Modlił się też o swoich oprawców. Ojcze, nie policz im tego grzechu, bo nie wiedzą, co czynią. Dobroć sama w sobie może być surowa, ale dobroć określona greckim słowem krestotes jest dobrocią łagodną, tym rodzajem dobroci, z jaką Jezus obszedł się z grzeszną kobietą, która namaściła Jego stopy. Niewątpliwie Szymon faryzeusz był dobrym człowiekiem, ale Jezus był kimś więcej niż tylko dobrym. Chrześcijanin odznacza się dobrocią, którą cechuje łagodność. Następnie apostoł Paweł pisze o pokorze. Mówi się często, że pokora to cnota stworzona przez chrześcijaństwo. W klasycznej Grece nie ma słowa określającego pokorę bez odcienia służalczości. Chrześcijańska pokora natomiast nie jest służalcza. Opiera się na dwóch rzeczach. Ze strony Boga na świadomości, że ludzkość jest Jego tworem. Bóg jest stwórcą, człowiek stworzeniem, a w obecności stwórcy stworzenie nie może odczuwać nic oprócz pokory. Ze strony ludzkiej natomiast pokora oparta jest na wierze, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Nie ma miejsca na arogancję, kiedy żyjemy wśród mężczyzn i kobiet, którzy należą do królewskiego pokolenia. Następna cnota to łagodność. W oryginale greckim praotes. Dawno temu Arystoteles zdefiniował słowo praotes jako złoty środek pomiędzy nadmiarem gniewu i jego brakiem. Człowiek posiadający tę cnotę to człowiek panujący nad sobą, ponieważ Bóg nad nim panuje. I dlatego gniewa się zawsze we właściwym momencie, a nigdy w chwili ku temu nieodpowiedniej. Cechuje go równocześnie siła i słodycz prawdziwej łagodności. Następna cecha wymieniona przez apostoła to cierpliwość. W greckim oryginale makrotumia. Jest to cecha człowieka, który nigdy nie traci cierpliwości w stosunku do bliźnich. Ich głupota i nieuctwo nie doprowadzają go do cynizmu czy rozpaczy, a zniewagi i złe traktowanie do goryczy czy gniewu. Cierpliwość ludzka ma być odbiciem cierpliwości Bożej, gdyż Bóg znosi nas wraz z naszymi grzechami i nigdy nas nie opuszcza. Apostoł Paweł pisze też na koniec o tym, byśmy nawzajem się wspierali i przebaczali sobie. Chrześcijanin jest człowiekiem wyrozumiałym i wybacza. Czyni tak, ponieważ zawsze musi wybaczać ten, któremu wybaczono. Tak jak Bóg wybaczył człowiekowi, tak on musi postępować w stosunku do innych ludzi. Bo tylko przebaczający uzyska przebaczenie. Jest to niezmiernie ważne. Pamiętamy, że gdy Jezus uczył swoich uczniów modlić się, podkreślił dwukrotnie, by przebaczali bliźnim, bo Bóg przebaczył im. Na pytanie, jak wiele razy można przebaczać komuś, kto stale nas krzywdzi, Jezus odpowiedział 77 razy, czyli w nieskończoność. Pamiętajmy, że tylko gdy będziemy przebaczać innym, sami uzyskamy przebaczenie. Pamiętajmy o wezwaniu apostoła. Wspierajcie się nawzajem i przebaczajcie sobie doznane krzywdy, jak wam przebaczył Pan. I na koniec apostoł Paweł do wszystkich wymienionych cnót i łask chrześcijańskich dodaje miłość i nazywa ją spójnią doskonałości. Miłość jest siłą, która spaja całość chrześcijaństwa. Miłość jest jedyną spójnią, która łączy ludzi w trwałej wspólnocie. Od 14 wiersza czytamy: w tym wszystkim niech was jednoczy miłość, bo ona prowadzi do doskonałości. Niech Chrystus zaprowadzi pokój w waszych sercach, bo w nim zostaliście powołani do jedności. Bądźcie mu za to wdzięczni. Całe bogactwo słowa Chrystusa niech w was zamieszka, a wy, pełni mądrości, nauczajcie i napominajcie jedni drugich, śpiewając z całego serca na chwałę Bogu psalmy, hymny i natchnione pieśni. Wszystkie wasze słowa i czyny niech się dzieją w imię Jezusa, naszego Boga. Przez Niego także dziękujcie Bogu Ojcu. Wspaniały apel apostoła. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Jeżeli pokój Jezusa Chrystusa sprawuje rządy w ludzkich sercach, gdy uczucia kolidują ze sobą i stoimy na rozdrożu, Chrystusowa decyzja utrzyma nas na drodze miłości, a Kościół zostanie jednym ciałem, tak jak powinien być, wspólnotą, jednym ciałem, jednym organizmem. Żeby wybrać właściwą drogę działania, należy wybrać Jezusa Chrystusa i sprawić, by to On był tym, który kontroluje emocje i różne pragnienia, które nieraz stoją w konflikcie ze sobą, nawet w naszej duszy. Jeżeli zaakceptujemy Jego decyzję, nie zbłądzimy na pewno. Niezmiernie ciekawy jest fakt, że od samego początku Kościół był Kościołem rozśpiewanym. Odziedziczył to po Żydach, gdyż oni często spędzali całe noce śpiewając hymny i pieśni. Istnieje jeden z najwcześniejszych opisów chrześcijańskich nabożeństw. Gubernator Bityni Pliniusz wysłał raport dotyczący działalności chrześcijan cesarzowi rzymskiemu Trajanowi, w którym stwierdził: spotykali się oni o świcie, aby śpiewać hymny do Chrystusa jako do Boga. Tak, wdzięczność Kościoła zawsze wznosiła się do Boga w chwale i pieśni. Apostoł Paweł zachęca, byśmy śpiewali z wdzięcznością Bogu na chwałę. I na koniec apostoł odsłania wielką zasadę życia chrześcijańskiego, że wszystko, co robimy lub mówimy, powinno być wykonywane i wypowiedziane w imię Jezusa. Najlepszym probierzem każdego czynu jest pytanie, czy mogę to zrobić, wzywając imienia Jezusa? Czy mogę to zrobić, prosząc o Jego pomoc? Jednym z najlepszych sprawdzianów każdej wypowiedzi słownej jest pytanie, czy mogę to powiedzieć, wymawiając równocześnie imię Jezusa? Czy mogę tak powiedzieć, pamiętając, że On to słyszy? Jeżeli człowiek przemyśli w taki sposób każde słowo i każdy czyn, mając na uwadze obecność Jezusa Chrystusa, nie zbłądzi.